Wieczór z reportażem.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w Wieczorze z reportażem. Dzisiaj szczególna dla mnie audycja, bo chciałabym pokazać Państwu reportaż, który wyprodukowałyśmy razem z Adrianą Andrzejewską, jesteśmy jego autorkami, oraz Jackiem Domachowskim, realizatorem. Pracowałyśmy nad nim długo, bo zaczęłyśmy nagrania na początku listopada. Tak. Spotkałyśmy wówczas niesamowitą osobę, pełną ciepła, radości życia i otwartą bardzo. I ta osoba opowiedziała nam o swoim życiu, o tym, czego w życiu doświadczyła. I myślę, że nie wywarłaby na nas takiego wrażenia, gdyby nie to, że przeszła niesamowicie tragiczne koleje losu, a dziś potrafi uśmiechać się, potrafi wybaczyć, potrafi mówić o wszystkim tym, co przeszła, co przeżyła. Oczywiście z zadumą, z żalem, ale też bez chęci zemsty, bez agresji, co jest przecież bardzo ważne. To, że potrafimy mówić o tym, co nas boli, o tym, co nas dotknęło i potrafimy się od tego odciąć. Nie zapomnieć, bo zapomnieć się tego nie da. Ale odciąć się w takim sensie, żeby móc żyć dalej. Po tym, czego doświadczyła nasza bohaterka, bohaterka naszego reportażu, to można chyba śmiało powiedzieć, że trzeba dokonać wielkiej, olbrzymiej pracy, żeby móc żyć dalej i nie cierpieć z powodu demonów przeszłości. O czym będzie reportaż? Przyjechała do Polski z Izraela. Ma 77 lat. A kiedy skończyła 68, to zaczęła pisać książki. O tym za chwilę.
Uparcie i skrycie, okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń, co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łez mi gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Nazwałyśmy z Adą Andrzejewską ten reportaż Możesz być człowiek. Tak, ja wiem, że tam jest błąd gramatyczny. Ale specjalnie tak go nazwałyśmy, bo tak też mówi Hawa. Hawa mówi, od ciebie zależy, kim będziesz. Możesz być człowiek.
Ile lat to już było? Pojechałam na cmentarz. Ja pamiętałam, że mój ojciec jeszcze był pogrzebany. To jest piękny cmentarz. No taka bajka, takie wszystko szare i stare i zniszczone, ale bardzo takie piękne to jest. I ja szukam i chodzę, no jak można znaleźć? I płaczę, i nie ma, to powiedziała mi koleżanka. Widzisz, tutaj są różne takie bezimienia. To pomyśl, że to jest twój ojciec i tutaj mów do niego. I tak było. I tak się stałam koło i klęczyłam tak i mówiłam do ojca i płakałam, no pewnie.
Shirha Manot Beshufa Donai Et Shivat Zion Hayinu Keholmim As Imalev Schok Pino.
Pod moimi stopami szeleszczą brązowe i pożółkłe liście. Jak pijana błądzę między wiekowymi nagrobkami. Zarządca cmentarza mówi, mamy jesień, ziemia jest pokryta liśćmi, więc trudno kopać i odsłaniać groby. Wracam zimą. Zarządca cmentarza mówi, nie widzi pani? Leży śnieg. Wracam latem, jednak okazuje się, że zarządca został zwolniony i zabrał ze sobą wszystkie listy z nazwiskami. Czasami mój tata siada i patrzy na mnie błagalnie. Oczekuje ode mnie czegoś, czego nie mogę mu dać. Ma już prawie 100 lat. Przechodzi mnie dreszcz. Wstaję, nalewam mu szklankę wody. Dlaczego
wróciłeś do getta?
Ja się urodziłam w Warszawie w czerwcu. 3 miesiące po moim urodzeniu to wybuchła wojna światowa. Moja niania ze mną zeszła do piwnicy, tak mnie trzymała, kołysała. I moja mama nie była spokojna, ona zeszła i mnie wzięła. I w tej sekundzie padła bomba gdzieś w pobliżu i kawały muru padały i ta niania, co mnie wzięła mama sekundę przedtem, jej ręka opadła tam, gdzie była moja głowa i to był cud i miałam dużo cudów. I myśmy mieszkali w getcie. Było strasznie, nie było lekarstw, nie było jedzenia. Zachorowałam i mój tatuś zachorował na tyfus, na tyfusa. I mama poszła ze mną do lekarza żydowskiego w getcie. No to on powiedział, no pani, przecież wszyscy umrzemy. Ale mama się nie zgodziła na to. I wyszła w biały dzień ze mną z getta. Nie wiem jak można było, wyszła. I poszła ze mną do lekarza polskiego. I on poznał, że jesteśmy Żydówki. I nie wziął nawet pieniędzy, dało mi lekarstwa. I wróciłyśmy właśnie do getta. Mój tatuś umarł z tej choroby, a ja zostałam. I ktoś mi powiedział, nie wiem, całe życie, że ty zaraziłaś ojca na tyfusa. I całe życie tak myślałam, jak już byłam dorosła, że ja zabiłam ojca, to przecież ja jestem winna. Jak chodziłam z mamą na ulicy, to mama mi tak trzymała głowę, żeby nie widziała, bo tu dużo zmarłych ludzi i dzieci bez nóg, bez rąk i głodne. Ja kiedyś chodziłam z mamą na ulicy i miałam takie rzodkiewki. To zabrały mi jakieś dzieci, to ja powiedziałam, o jakie złe dzieci, ja chciałam te rzodkiewki. To mama powiedziała, nie złe dzieci, głodne dzieci. I tak to był wielki głód i był wielki strach. To były takie akcje. Ta akcja to była, jak Niemcy przychodzili i krzyczeli raus, raus, zejść na dół. Kto nie zejdzie, to go zastrzelimy. Ludzie zeszli naprawdę i wzięli ich pociągami albo do Oświęcima, albo do Treblinki. Moja mama nie wierzyła im. I zostaliśmy w domu. Schowałam je pod takim gazomierzem i przykryłam paltem i ona też się schowała pod jakimiś paltami. I moja mama zrobiła coś mądrego. Ona wszystko z szafy wyjęła i zrobiła takie, żeby myśleli, że już byli tam Niemcy. Wszystko było takie. I naprawdę Niemcy przyszli. Nie znaleźli nas. Moja babcia i mój dziadek i jeszcze dziadek, to wszyscy już zabrali ich do Święcima i do Majdanu.
Moja mała kuzynka,
ona też odjechała pociągiem.
Cieszę się, kiedy mówią mi, że odjechała. Pytam mamę, czy teraz już, skoro jej nie ma, będę mogła dostać jej czerwone lakierki. Tak bardzo chcę.
Tak bardzo chcę.
Kiedy przyjeżdżam do Polski i przede mną w Auschwitz piętrzą się niezmierzone stosy butów, szukam wzrokiem czerwonych lakierków mojej małej kuzynki. Jednak wszystkie buty są szare.
Dzieci już nie można było być, trzeba było uciekać, bo już zabierali ludzi do obozów i zabijali na ulicy ludzi. To myśmy, nam się jeszcze udało uciekać z getta. Nie wiem jak, może się płaciło tym, co pilnowali na tych, taka wieża, taka wysoka, stamtąd się szczela na... To tak, nie wiem, czy im płacili, czy co, ale myśmy uciekali z getta. I moja piłka, byłam z piłką, chodziliśmy tak w szeregu, moja piłka wróciła do getta. I ja, dziewczynka, to ja nie chcę, nie idę dalej. Stoję, ja chcę piłkę. I ktoś musiał wrócić do getta i właśnie przynieść tą piłkę. A tak na aryjskiej stronie, co byśmy byli, to byśmy byli u rodziny polskie. I w piwnicach, i w strychach schowani byliśmy. Ja pamiętam coś takiego strasznego, ale była mała dziewczynka, nie wiem, czy to nawet prawda. Ale jeden raz, jak byliśmy schowani u jednej babci i wnuczka, i moja mama wyszła na dużo godzin. I ja myślałam, że ona nie wróci. Jestem sama na świecie. I wtedy ten wnuk się pytał tą babcię, co z nią zrobimy, jak mama nie wróci. No, to wyrzucimy ją na ulicę, tą Żydóweczkę, to ja pamiętam. Ale w końcu już mnie więcej nie mogli chować. I moja ciocia Bronka, miała znajomą w Sielcach. I ta Bronisława w Sielcach, nie ta ciocia, się zgodziła mnie schować. I moja mama mi namalowała włosy na blond, bo byłam taka czarniutka. I dała mi krzyżyk, nauczyła mnie też i powiedziała, od dzisiaj nie jesteś Żydówka, jesteś polska dziewczynka, pamiętaj, ty nie jesteś więcej Żydówka. I ja tak nie zrozumiałam, myślałam, co ja byłam niedobra dziewczynka, dlaczego mnie zmieniają. I właśnie ta Walczakowa przyjechała z Siedlec, kochana Walczakowa, i wsadzili mnie do worka, dziewczynkę. Nie wolno tam kichać, nie wolno płakać. W worku mnie wzięła i tak pojechała. Ja nie wiem, czy pociągiem, czy wozem z koniami, ja nie mam pamięci, ja nie pamiętam tego. I przyjechałam do nich właśnie na wieś. Jak ludzie przychodzili do ich domu, to musiałam się chować za szafą. Siedziałam za szafą godzinami, czasami całą noc. Miałam małe krzesełko, tam jeszcze jedna Żydówka była dorosła, siedziała. Ja pamiętam takie coś śmiesznego, ona miała takie kostki cukru i ona co jadła i mnie nie dawała. Ona mnie nie lubiała może, bo jej dziecko było schowane w innym miejscu, a ja byłam tu, to może ja tak myślę. To ja byłam bardzo zła, że ona mi nie daje i wiedziałam, że jej nie wolno krzyczeć. To ja ją trochę tak szczypałam. To jak ją szczypałam, to ona nie mogła pisnąć, to ona mi dała te kostki, to ja jadłam. No i byłam tam 3 lata, schowana. I 2 razy Niemcy przyszli naprawdę. Ktoś się oskarżył, nie wiem kto. Uciekaliśmy. Jeden na innej wsi, drugi raz krzak maliny, to tam leżałam, ja nie wiedziałam, że mnie chowają. Myślałam, że tak jestem tak na przyjemność, ja jadłam te maliny, patrzyłam pierwszy raz na niebo. I 3 lata byłam i się przyzwyczaiłam. To już była nowa moja matka. 3 lata była ta matka, teraz jeszcze 3 była ta matka. I pamiętam to może Boże Narodzenie, to ona mi uszyła takie z papieru skrzydła i byłam anioł i taka suknia biała.
6-letnia dziewczynka tańczy w bezkresnym żółtym polu poprzecinanym lazurem Habrów. Wojna się skończyła. Moja przybrana mama w szerokiej spódnicy wymachuje kartką otrzymaną od pani matki jak wojennym sztandarem. Na papierze widnieje podpis potwierdzający, że należy już do niej. Po drugiej stronie moją rękę ściska pani, która twierdzi, że jest moją mamą. A dowodem tego ma być fakt, że przed laty to ona mnie urodziła. Pośrodku jestem ja. Wszyscy mnie kochają.
Wszyscy mnie chcą.
Nikt nie zamierza ze mnie zrezygnować. Wszyscy ciągną i ciągną, a ja się rozdzieram.
Przedtem moja mama zapisała pani Bronisławej, że jak ona nie wróci, to ja mogę zostać u niej, bo pani Bronisława chciała mnie adoptować. Ona chciała córeczkę, miała tylko synów. Jeden syn zginął na powstaniu warszawskim, a jeden syn był ze mną też. Pisze o nim książkę. Ale potem wróciła ciocia, bo mama jeszcze była w Niemczech i ciocia mnie zabrała. Na pewno byłam smutna, na pewno oni byli smutni, bo już się przyzwyczaiłam już. I znowuż. I ciocia mnie wzięła. I mieszkałam u niej. I dlatego, że już miałam potem więcej lat, już miałam 7 lat, byłam w drugiej klasie, co były tylko dziewczynki polskie. I właśnie tam ja bardzo cierpiałam. Przeklinali mnie wtedy i pluli na mnie. Falszywa Żydówka, brudna Żydówka, ale one to były dziewczynki małe. Ja nie wiem, czy te dziewczynki są winne, to słyszały. Na pewno musiały słyszeć. No i tak byłam u tej cioci, potem byłam, moja mama zwróciła. To było strasznie smutno. Wiedziałam, że to moja mama ma przyjść, ale była obca. Ja byłam wykręcona do ściany, ona wyszła do łóżka, też wykręcona na drugą stronę. Ja tak myślę, jakby mnie całowała i płakała, to może by coś się tak roztopiło, ale nie było tak. To ona oddychała całą noc, ja oddychałam. Ona myślała, że może ja śpię, ja... I tak, i było coś obcego i nie mogłam ją nosić, dużo lat nie mogłam ją wołać mamusiu. Nie mogłam, bo tu ta mamusia, tu ta mamusia, tu ta. To ona czasami się chowała, żebym ja wołała mamusiu, gdzie jesteś? Ja nie wołałam mamusiu, gdzie jesteś? Wołałam, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jak mieszkałam u cioci Bronki, to tam ten mój Adam, ten mój kuzyn też był, to byliśmy tak jak brat i siostra. Jak mama wróciła, to ona myślała, że jest ciężko cioci Bronce. To ona mnie posłała na takie, też taki dom dziecka był żydowski w Łodzi. To na to jestem trochę zła na nią, bo to, że ona mnie ratowała i że byłam, to tak. Ale to, że potem nie widziała mnie 3 lata i mnie posłała, to mi było szkoda, tak i mnie bolało.
Po wojnie ludzie, którzy spotykają panią matkę i mnie, dziwią się. Co to jest twoja córka? Przecież ty jesteś blondynką, a ona czarna. W ogóle do ciebie niepodobna.
Kiedy jestem niegrzeczna,
mama mówi, czekaj, niedługo wróci moja prawdziwa córeczka.
Mała blondynka.
Jak miałam 8 lat, to pojechałam do Izraela. Moja mama mnie nie mogła wychowywać w domu, bo ona była sama, samotna, bez męża. Musiała ciężko pracować. To ja byłam w domu dziecka w Izraelu. Nie było mi źle w tym domu dziecka, bo ja byłam przyzwyczajona do gorszego. To było mi dobrze i mama przychodziła raz na 2 tygodnie. Przynosiła mi dobre rzeczy. Mieliśmy stosunki takie różne, ale jak już wyszłam za mąż, jak miałam dzieci i wnuki, to już myśmy się bardzo zbliżyły i dzieci ją bardzo kochały, i ona kochała dzieci i wnuki. Ale ja w duszy miałam taką wielką dziurę z tego wszystkiego strasznego czasu, że byłam sama, że byłam... I miałam, można powiedzieć, taką depresję, tak? Mi się mówi po polsku depresja. Takie załamanie i naprawdę się bałam wyjść na ulicę i mam to. I wtedy właśnie poszłam do psychologa i zaczęłam tą terapię. I już mówiłam o wszystkim, już dotykałam te wszystkie rany. I jak miałam 68 lat, teraz mam 77, to zaczęłam wydawać moje książki. Już mam teraz 5 książek, już są. Jak się mówi, taki feniks, to czasami mi piszą koleżanki, dlaczego piszesz takie smutne rzeczy, bo ja piszę wiersze też. Piszą o motylkach, piszą o kwiatach, a ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że człowiek musi dotknąć swoją ranę, żeby ją wyleczyć. Dotykać, maść i potem. I tak, i to jest dla mnie terapia. A teraz właśnie z tej książki Dziewczynka stamtąd, co jest tłumaczona na angielski, to właśnie zrobili je przedstawienie lalek, ale nie dla dzieci, tylko dla starszej młodzieży i dla starszych ludzi. Ja mam taki klip od tego przedstawienia, co zrobili na moją książkę. I już byliśmy w Słowacji, w Kroatii, tak. Ja mam nadzieję, że naprawdę nas zaproszą tu, bo to jest o Polsce jednak. Ja opowiadam moje opowieści, nie tylko w książkach. Ja w Izraelu idę do szkół, mówię z młodzieżą. Przyjeżdżam do Polski z młodzieżą, przyjeżdżam z żołnierzami też do Polski.
Mamy chyba komplet, więc możemy zaczynać. Pani Ewan Zimow przyjechała z Izraela.
Tutaj zobaczycie, jak mama mnie uczy, daje mi krzyżyk i zmienia mnie w ogóle. Teraz będę polska dziewczynka, nowa. Blondyneczka nowa, Ewa Olewska. Nie wolno mówić, nie wolno płakać. Tutaj ja jestem w tym worku. Ja widzę przez te dziurki tylko. A tu piszę list do mojej mamy. Moja mama była w Niemczech. Ta pani Bronisława, co mnie uratowała, ja byłam dziecko, to nie, ale mama też nie mogła być z nią w kontakcie, bo był ten, jak się nazywa, ten... żelazny, ta kurtyna żelazna, tak co wieci byli tu i nie można było. A jak potem, jak już byłam dorosła, jak już mogłam, to kiedyś przyjechałam z grupą do Polski i widziałam jednego pana takiego trochę starszego, z taką czapką. Ja pytam się, czy pan zna tutaj Walczaków? To on mówi, Walczaki? To Walczaki? Tam. No i tak pamiętam, mam zdjęcie zrobiłam tam, ale oni nie żyją. To ja się pytam, ale nikt nie żyje? Tak, tak, żyje. Bożena Czarnocka. Jej babcia, tej Bożeny, była siostra Bronisławy, mojej Bronisławy. I ja z nimi jestem w kontakcie, ja przyjeżdżam, ja piszemy do siebie paczki.
Alicja moja, moja, kochana, chodź. A gdzie
dzień dobry, Judzio został, bo on ledwo łazi.
Chodź, zrobił zdjęcie.
Nie żywy. No, czekałaś długo?
Miło cię widzieć w końcu.
O, dawno.
Dużo lat.
Dużo lat, dawno to już było. Ania była malutka, nie, Ania miała ze 7 lat.
A teraz ona ma 25.
No to tyle by było do tyłu. Ewa do mnie dotarła, bo ona szukała tego miejsca zamieszkania, gdzie była przechowywana. I szukała tego miejsca, bo pamiętała to, że była gdzieś tu chowana za szafą na takiej ulicy Topolowej. Dotarła, a potem mieszkańcy tych naszych ulic wskazali adres, żeby przyszła do mnie, bo tam najbliższej rodziny to nikogo nie było. Niechętnie się to zawsze tak opowiadało, ale mówiło się w rodzinie, że tak zrobiła ta ciotka Bronia Walczakowa.
Po wojnie ci, co ratowali Żydów, się bali sąsiadów.
Się bali długo, do 60. lat, nawet później.
No, ludzie będą ich wytykać. W ogóle ludzi otoczenia, środowiska. No,
sąsiedzi nawet.
Sąsiedzi że są, wydadzą, że będą gadali, że przyjdzie i krzywda się zrobi.
Że będą tak może. Tak. Bo teraz to jest bohaterstwo, ale kiedyś tak na to nie patrzyli.
Kiedy olbrzymie stalowe ptaki zataczają kręgi nad Warszawą, tysiące niewidzialnych nici tęsknoty i strachu rozciąga się od mojego żołądka w dół, aż do mojej Polski. Gdy mówię Polska, wspominam szare miasto, w wyobraźni widzę bezkresne lasy. Wdycham zapach wonnych pól. To prawie jak szczęście. Ludzie, którzy przybyli stamtąd, krytykują mnie. Milczę. Po raz kolejny jadę do Polski i dalej szukam wśród rozdartych skrawków pamięci tego, co było, tego, co mogło być, tego czego
nie będzie.
Wiecie, nie wszyscy w Izraelu lubią, że ja przyjeżdżam do Polski. Co ty tak lubisz Polskę? Pani wie, miałam jakąś znajomą w Polsce, nazywała się Agnieszka. Ona była, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku, to się mówi po hebrajsku, Hasidat Umota Olam. To ci Polacy, co ratowali Żydów, to oni mają w Izraelu, w tym muzeum Yad Vashem, każdy ma drzewko. I ta jedna Agnieszka, ona przyjechała do Izraela i ona była właśnie Polka, schowała u niej 6 Żydów i z jednym z nich wyszła za mąż. I mieli córeczkę, i to bardzo smutne. Ta córeczka poszła do szkoły z koleżankami koło pociągu i koleżanki ją rzucili pod pociąg, powiedzieli, twoja matka ratowała Żydów. I ona umarła, ta dziewczynka. I pani powiem jeszcze, co było. Żydzi są tacy, co wrócili do swoich domów i chcieli te domy, te mieszkania. No i Polacy już tam mieszkali, to już nie chcieli tego dać, to też nie lubieli tych, co wracają. To były różne tam, są miasteczka takie małe, co się widzi te wszystkie te różne krzyże i napisane różne przeciwko Żydom. To jest, ale nie można powiedzieć, że to jest tylko to i że to jest wszystko i że to jest najwięcej. Nie. Każdy widzi prawdę z innej strony. W Izraelu dużo ludzi nie lubi Polaków. Mówi, wszyscy są antysemici, to, a są inni nie, tak jak ja. Mówią, byli tacy, byli inni. Ja nie wiem, to słowo po polsku, nie wiem jak się mówi, ale to u nas to się mówi po hebrajsku, jak ty chowasz te, w sobie to wszystko, nie chcesz wiedzieć, zamykasz. Tak jak jest taki wielki ptak, co kładzie tą głowę, wsadza do piaska, to ten struś wkłada tą głowę do piaska i nic nie wie, nic nie widzi. Tak są tacy ludzie. Na przykład moja mama nie chciała przyjechać do Polski. Pamiętała różne takie sprawy, że coś się zachowały dla niej niedobrze Polacy. Jechała do Niemiec jako Polka. Była blondynka, była wysoka, była podobna do Polki, to ona sama pojechała. To i w tym pociągu, jak ona jechała do Niemiec, to byli tam Polacy, co się poskarżyli, że są 3 Żydówki na pociągu. Pani wie, że jak ktoś ma strach, to widać w oczach. Moja mama kupiła okulary i przyszli żołnierzy, są 3 Żydówki, wyjęli ich tam z tego pociągu, powiedzieli, modl się. Ona nie umiała, szczelili od razu. Przyszli po drugą i tak samo i szczelili. Przyszli po trzecią, moja mama. Moja mama mówi, ja byłam piękna, dlatego mi nic nie zrobili, ale miała te okulary i tak w tym wagonie, że może wiedzieli, może nie. Takie rzeczy ona pamiętała. Jak ja przyjechałam do Polski i byłam u tej pani Czarnockiej, to była jeszcze jedna sąsiadka, co znała Bronisławę. Domy koło, nie pamiętam jak się nazywa. I ona opowiedziała mi, że kiedyś ona weszła do Bronisławy i nie zdążyli mnie schować. To ona powiedziała, no ja widzę, że pani się urodziła czarna dziewczynka. Już ta Bronisława nie mogła już rodzić wtedy. To ona powiedziała jej, nie, nie, coś się, to jest mu kuzynki, coś takiego. Potem powiedzieli mi, że nawet jej brat nie chciał. I ona jednak tak musiała być mocna. Byście tutaj mnie nie widzieli, żeby nie mnie i nie moich dzieci, nie moich wnuków, nikogo by nie było. I ja tego nigdy nie zapomnę. Ja nie wiem, czy ja bym mogła. Jakbym miała dzieci, bym wiedziała, że mogą ich zabić. Nie wiem, to trzeba być bohaterem. I było w Polsce, byli tacy. Ja jestem, zawsze mówiłam, że ja nie mam korzeni w jednym miejscu. Ja mam korzenie, są takie drzewa, pani widziała, co mają korzenie tak nie w ziemi, tylko tak. To ja mówię, ja mam korzenie na plecach. Chodzę tu i chodzę tu, idę do Polski, idę to tu. Jestem wszędzie i nigdzie nie jestem, można powiedzieć też. To jest takie smutne. Te wszystkie książki, które pisałam, to było o mnie. Ja byłam ta bohaterka tej książki. I potem sobie myślałam, dlaczego każdy myśli tylko swoją stronę? Że Żydzi myślą, że tylko Żydzi cierpieli, a Polacy. Ja myślałam, napiszę książkę dla młodzieży. Właśnie o tym, ten syn tej pani, ten syn może miał 12, 13, 14 lat. Co on przeżył? Nagle przynoszą mu Żydówkę do domu. I mówią mu, że to jest wielki sekret, że nie wolno mu zapraszać kolegów, że nie wolno mu nikomu powiedzieć, to jest wielki sekret. Ta książka się nazywa Sekret Floriana. I co to dziecko przeżyło? I na początku on też nie wiedział, Żydówka, może czasami mówili, że Żydzi są tacy, tacy, to on też nie wiedział. Ale tak z czasem to tak było jak człowiek do człowieka, jak brat z siostrą.
Witaj, witaj, to ja, mała żydowska dziewczynka. Piszę do ciebie. Czy mnie kochałaś? Jednak nie porzuciłaś mnie mimo codziennego zagrożenia życia twojego i twojej rodziny. Jak każdego dnia skłaniałaś swojego syna, by nie wyjawił tej tajemnicy dzieciom w klasie? I jak udało ci się ukrywać mnie przed sąsiadkami, przed ludźmi ze wsi? Karmiłaś mnie, myłaś, układałaś do snu. Czy mnie przytulałaś? A ja? Przez długie lata było tak, jakbym spała, nie pamiętając w ogóle o tobie. Gdy się obudziłam, ciebie już nie było.
Powinna być też dostać drzewko swoje w Izraelu. Ja jeszcze będę na to walczyć, bo ja chcę. Kryteria jest taka, u nas jest taka, tym co się płaciło, to oni by nie są. Ale to co znaczy, jak im się płaciło? Przecież oni, ich życie było strachem, mogli ich zabić. A co znaczy płacili? Płacili, no to co? No to ja jadłam też, przecież jadłam i ubierałam się.
Gdy Pan odmienił losy ją, Beszufa Gonaj, et Shiva Zion. Byliśmy jak we śnie, Hainu Kecholmim. As i Malew, Schok Pina, Ule Shonemu Brina. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. As i Ru, Bagoim, Higdil Adonai,
Pani Hawo, w tym kościele są upamiętnieni Polacy ratujący Żydów. Czy tutaj powinno być też nazwisko Bronisławy Walczak?
A, no, ale ona nie jest ta, co umarła przez to, że ratowała. Żeby widać to było i żeby to było, że ona nie zginęła, jak ratowała, ona walczyła.
No tak, bo tutaj są tylko ci, którzy zginęli.
No właśnie dlatego, no to ja się właśnie pytam, to nie, może nie może być tu. Może musi być gdzie indziej, ja nie wiem gdzie, trzeba się zapytać. Taka tabliczka, tylko ja nie wiem gdzie, bo tu na pewno nie, ale gdzieś na pewno jest miejsce, bo dużo takich ratowało Żydów i się sami też uratowali, prawda? Ja muszę pani powiedzieć, bo ja nie wiem, jaka pani jest, ja nie jestem nabożna. Nie jestem. Dwie rzeczy mi przeszkadzały i w Izraelu, i tu. Jedna rzecz, że nie wszyscy chcą patrzeć w prawdę, co było. A druga rzecz, że robią wszystko ogólne. Wszyscy Żydzi są tacy, wszyscy Polacy. Nie, nie. Są dobrzy ludzie, są źle ludzie. Ja mówię, nawet jak ktoś wierzy w Boga, ja mówię ten sam Bóg, tylko ta brama idzie z tej strony, ta brama tu, co jest dużo Bogów, oni mają wojny, to jest niemożliwe, nie? To jest najważniejsze, być człowiekiem, 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 to jest ważne. To jest ważne, bo w nas jest wszystko i złe, i dobre, i to, i nienawiść, i to, ale można wybrać. Wybierz, co chcesz być. Możesz być człowiek.
Moim dzieciom nie jest łatwo zrozumieć, że choć je urodziłam i nazywają mnie mamą, ja sama nadal jestem dzieckiem. Może faktycznie to wszystko to tylko opowieść.
Dawno temu była sobie mała dziewczynka. Miała prawdziwą mamę i prawdziwego tatę oraz babcię, dziadka i wujostwa, którzy odjechali pociągiem.
To był reportaż pod tytułem Możesz być człowiek, autorstwa mojego, Ady Andrzejewskiej, w realizacji Jacka Domachowskiego. Jak Państwo słyszeli, Hawa już przepracowała swój ból, zaczęła pisać książki, pisze bardzo piękne książki, a fragmenty tej książki usłyszeli Państwo właśnie w reportażu. To są fragmenty książki pod tytułem Dziewczynka stamtąd. Hawa napisała jeszcze kilka książek. Ostatnia to Sekret Floriana. O tej książce też mówiła w reportażu. Dziwne, bo te książki zostały wydane w innych językach, w innych krajach, a w Polsce nie. Chociaż rzecz dotyczy Polski i dotyczy konkretnie Siedlec. Byłoby pewnie ze wszech miar pożądane, gdyby w Polsce wydać chociaż jedną z tych książek. Hawie bardzo zależy na Sekrecie Floriana, ponieważ to jest książka o polskim chłopcu. O polskim chłopcu, z którym Hawa przez 3 lata się wychowywała, o synu Bronisławy Walczak. Bronisława Walczak nie może, jak Państwo słyszeli, mieć drzewka w Instytucie Yad Vashem. Nie może być wśród nagrodzonych medalami Sprawiedliwy wśród narodów świata, a to dlatego, że brała czy wzięła pieniądze za ukrywanie Hawy. Takie medale otrzymują osoby, które robiły to bezinteresownie. Co nie zmienia faktu, że Hawa bardzo chciałaby podziękować Bronisławie, utrwalić pamięć Bronisławy Walczak, tylko jeszcze nie wie jak i nie wie gdzie. W kościele w Toruniu, w którym byłyśmy razem, to jest niemożliwe, bo tam z kolei upamiętnieni są ci Polacy, którzy zginęli z powodu ratowania właśnie Żydów. A i tak proszę mi wierzyć, że ściana z tabliczkami i nazwiskami tych osób jest olbrzymia. To jest wielka liczba ludzi, którzy zginęli ratując swoich sąsiadów, a czasami obcych ludzi. Hawa teraz szuka wnuka Bronisławy Walczak, bo okazało się, a to wszystko jest takie nie do końca pewne, że być może jednak żyje wnuk Bronisławy Walczak. Mówię być może, bo najpierw Hawa otrzymała taką informację, że nikt nie przeżył, że nikogo już nie ma spośród najbliższej rodziny Bronisławy Walczak. No a potem otrzymała też niepewną informację, że niewykluczone, że jednak żyje jej wnuk. I Hawa Nissimow bardzo by chciała dotrzeć do wnuka, żeby mu powiedzieć dziękuję, tak po prostu, bo zdaje sobie z tego sprawę, że gdyby nie Bronisława Walczak, niezależnie od tego, czy wzięła pieniądze, czy nie wzięła, no to nie byłoby Hawy, nie byłoby jej dzieci, nie byłoby jej wnuków, nie byłoby całej dużej rodziny. Jak mówią Żydzi, kto uratował jedno życie, uratował cały świat. Postanowiłyśmy z Adą Andrzejewską postarać się poszukać tego wnuka, jeśli w ogóle istnieje. Jesteśmy na etapie szukania. Pomaga nam w tym pan Witold Bobryk, historyk, doktor historii, który mieszka w Siedlcach, pracuje w Siedlcach w Urzędzie Miasta i bardzo zaangażował się też w tę sprawę. Jestem mu ogromnie wdzięczna za pomoc. To jest na razie taka zaciemniona kartka, poszukiwanie wnuka Bronisławy Walczak. Mamy nadzieję, że tą kartkę uda nam się powoli jakoś rozjaśniać i powoli dojdziemy do istotnej informacji, czy taki człowiek w ogóle był, a jeśli tak, to czy żyje, a jeśli tak, to czy w Polsce. Niemniej jednak, jeśli jest wśród nas i żyje, to go odnajdziemy, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Ale to będzie druga część reportażu. Natomiast Hawa też powiedziała inną istotną rzecz. Otóż ona przyjeżdża tutaj też z młodzieżą izraelską do Polski i bardzo zależałoby jej na tym, żeby ta młodzież nie przyjeżdżała tylko do obozów koncentracyjnych, tak? Żeby nie odwiedzała tylko Auschwitz, Treblinki, ale żeby też mogła spotykać się z polską młodzieżą, żeby też mogła zobaczyć polskie zabytki, polskie miasta, polskie ulice, a nie tylko obozy śmierci, nie polskie obozy śmierci, niemieckie obozy śmierci, ale na terenie Polski. Bo inaczej to im się zawsze Polska będzie kojarzyła z takim wielkim cmentarzem. A przecież chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie poznali, żebyśmy poznali swoją kulturę, swoje przyzwyczajenia. Byliśmy przecież onegdaj sąsiadami, bardzo bliskimi sąsiadami. Czy to się uda zrobić? Nie wiem. Hawa spotkała się w listopadzie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy mu o tym mówiła, ale wiem, że był zainteresowany też wydaniem książek Hawy po polsku właśnie, bo to są książki o Polsce, między innymi o Polsce, o Polakach. Czy to się uda, tego też nie wiem. Wielu rzeczy nie wiem. Wiem natomiast na pewno, że spotkałam niesamowitą osobę. Osobę, która potrafiła i do dziś potrafi opowiadać o tym, co się wydarzyło i chcieć jeszcze coś zrobić dla innych. Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. W gryzocie pasma zbyt chudych dni twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. Zgryzło cię pasma zbyt chudych dni, twe fortissimo serdeczne brzmi w dramacie samych najchudszych dni. Rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy, spełniasz sny. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki, do walki, do walki. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, coraz prędzej przez łzy.